Magia kina.
Tomasz Żółtowski, dzień dobry. W studiu witam utytułowanego reżysera, scenarzystę i producenta Janusza Zaorskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Jak to się robi, czyli filmowe profesje.
Janusz, kończyłeś łódzką szkołę filmową, mając zaledwie 22 lata. Przypomnę, że wtedy maturę się zdawało w wieku lat 18, a więc rok wcześniej. Jak patrzysz na to z perspektywy czasu? Czy byłeś już na tyle dojrzałym człowiekiem, żeby opowiadać o rzeczywistości poprzez film?
To bardzo trudne pytanie, a jeszcze trudniejsza odpowiedź, bo to wszystko zależy od konkretnej jednostki. Ludzkość się umawia.
Pytam o ciebie.
W Polsce od 18 lat dostajemy dowód osobisty, czyli jesteśmy dorośli od 18, ale w Stanach Zjednoczonych już 21.
To prawda.
Więc kto ma rację, a dlaczego tak, a dlaczego siak? To jest nierozwiązywalne. No to musi być dla urzędów zrealizowane, ja to rozumiem, ale nie musimy się tego trzymać i nie pozwalać sobie na odejścia od reguł. Zawsze młodość jest pewną odwagą. Bo spróbujmy tego, bo tego nie znamy. Spróbujmy tego. W szkole filmowej na początku trzeba było ukończyć inne wyższe studia. No więc to było 5 lat, prawda, jeszcze dodatkowo. I przychodzili tam ludzie 25-letni, a czasami 30-letni. I późniejsze lata, bo nie było filmów telewizyjnych jeszcze, powodowały, że musieli ci absolwenci być asystentami, być drugimi reżyserami.
W zespołach filmowych.
Jak dochodzili do samodzielności, mieli 40 lat.
No tak, to
do tej pory śmiejemy się, jak wygląda polski debiutant, prawda? Łysy i siwy. Więc te przypadki, Kieślowski też nie miał wyższych studiów, skończył liceum teatralne, ale 3 razy zdawał i dopiero za 3 razem coś w nim zobaczono. To samo Polański. Antoni Bogdziewicz, wtedy bardzo ważna postać szkoły filmowej, coś dostrzegła w tym chłopaku, który wyglądał na chłopaczka. Więc z jednej strony to jest talent i wola tych, którzy zdają, a z drugiej strony właściwa kadra pedagogiczna. Bo znamy wielu wspaniałych reżyserów, którzy nie mają talentów pedagogicznych. Oni mogliby powiedzieć, jak oni by ten film zrobili. Czy jak oni by po przeczytaniu, po lekturze scenariusza, jak oni by to zrobili. Im trudno jest wejść w położenie, na przykład jak reprezentują kino kreacyjne, że ktoś chce paradokumentalny film pełnometrażowy, fabularny, kinowy zrealizować. Więc tu trzeba pewnej otwartości i splotu dobrych i szczęśliwych okoliczności. W moim przypadku może to pomogło, że ja bardzo wcześnie wiedziałem, że chcę być reżyserem. Miałem około 10 lat. Mój brat, starszy o 5 lat, był aktorem. Więc
Andrzej Zaorski, tak.
Pośrednio wchodziłem, mieszkaliśmy w jednym pokoju z rodzicami obok. W związku z tym ja do tej pory pamiętam prozę, którą się uczył na pamięć, czy wiersze i tak dalej, i tak dalej. Wydaje mi się, że umiem pracować z aktorem, bo chodziłem z nim, podglądałem go, jak gra na dyplomach. Chodziłem po 10 razy na ten dyplom. Czym to się zmienia za drugim razem, czwartym, piątym?
Czyli to już taka szkoła była dla ciebie.
Otóż
jeszcze
to,
przed studiami.
Dla mnie po prostu to był jakiś dodatkowy suplement, który bardzo mi pomógł i w egzaminach na uczelni, ale potem i w pracy i do tej pory. Bo co tu dużo mówić, film to są przede wszystkim, Wajda nas tego uczył, to są 2 momenty iluminacji. Musisz wybrać aktorów, ale przedtem musisz wybrać tekst. I tu musisz po prostu nie popełnić błędu. I ja o tym wiem i nawet śmieję się czasami, bo wszyscy mówią, Janusz, dlaczego u ciebie w ogóle nie ma puszczonych ról, że wszyscy nawet ci epizodyści dobrze grają. A ja wtedy mówię, no, bo dobrzy aktorzy grają dobrze, to ja angażuję bardzo dobrych aktorów. I koniec odpowiedzi.
Ale a propos Wajdy, Wiesław Saniewski opowiadał mi, że Andrzej Wajda odradzał mu studiowanie reżyserii. Uważał to za stratę czasu wręcz.
Przyznam ci się, że mnie Wiesiek Saniewski też pytał o poradę. Ja już byłem po debiucie i tak dalej i z filmem objeżdżałem właśnie Dolny Śląsk, a on z Wrocławia pochodził, bo on przedtem matematykę skończył.
Tak,
to też
tak,
rzadki
tak,
wypadek,
tak.
Żeby przesiąść się prawda, z matematyki nagle na kształty artystyczne, wiadomo jakie, no raz takie, raz śmakie, a nie, że 2 plus 2 jest 4 i zawsze musi być 4. I problem polegał na tym, że on zaczął jako krytyk. I już napisał książkę krytyczną.
I drukował w Odrze.
Czyli
też, tak.
Pokazał się jako krytyk, pokazał się jako matematyk. Miał już pod trzydziestkę. No i Wajda i ja mówimy, słuchaj, no teraz pójdziesz na 4 lata na tą uczelnię, no to już będziesz miał 34 lata. No to nie wiadomo, czy te siły biologiczne, ten entuzjazm będą ci towarzyszyły. A ponieważ on był z Wrocławia, to ja mu sugerowałem, słuchaj, tam jest Sylwester Chęciński, tam jest Stanisław Lenartowicz, to są markowi reżyserzy. Zacznij od asystowania, od bycia drugim reżyserem i po roku, dwóch będziesz wiedział, czy to cię naprawdę interesuje. I tak się stało. Jego film debiutancki Nadzór to był po prostu jeden z najlepszych do tej pory.
Wcześniej był jeszcze Wolny Strzelec, ale on jeszcze później wszedł na ekrany. To był telewizyjny film.
Tak. Mhm.
Kiedy rozmawiałem z Ksawerem Żuławskim, to określił reżysera jako kapitana okrętu. Jak ty scharakteryzowałbyś swoją rolę podczas realizacji filmu?
Ja myślę, że chyba trafniejszym jest jednak określenie dyrygent, bo musi być partytura, prawda? Czyli nie improwizujemy od A do Z, od pierwszego dnia do ostatniego, choć i takie filmy powstają, ale że jest, tak jak utwór muzyczny, prawda? Jak w filharmonii muzycy się spotykają, to trzeba parę prób intensywnych przeżyć i patrzeć bacznie, jak dyryguje tym wszystkim reżyser. I w moim przekonaniu to jest gdzieś podobne. Może nawet powiedziałbym, że to jest trochę podobne do trenerów na przykład w piłce nożnej. Ale tam ta dowolność jest większa. Tam jednak jest tak, że no, zaczyna się druga połowa i jak ci gracze nie będą chcieli grać, to się meczu nie wygra. A z boku, z ławki, to można krzyczeć, a gracz nawet powie, nic nie słyszałem potem, panie trenerze. No jak to? Nie mówiąc o tym, że ulubione moje powiedzenie, jak jakiś nie sprawdził się jeden z lepszych zawodników pewnej drużyny, to trener powiedział, w naszej koszulce biegał, ale dla tamtych grał.
Więc no to już jest sabotaż.
No tak. No więc coś się za tym kryło. Może dlatego piłkarski poker zrealizowałem.
Tak, doskonały film. Co jest najtrudniejsze dla ciebie, a co najbardziej pociągające w reżyserii?
No najtrudniejsze to jest, jeśli robisz film, który jest taki no, metafizyczny, nie do końca trzymający się realizmu. W filmie to jest bardzo trudne pokazać, no bo stół jest stół, żarówka jest żarówka. Trudno powiedzieć, że to jest żarówka całej ludzkości, prawda? I tak dalej, i tak dalej. Są tacy, którym to się powiodło, jak Andrzej Tarkowski, jak Bergman, prawda? Jak Kieślowski, wybitni twórcy. Ale generalnie to my się w realizmie mieścimy. Ale chciałoby się, żeby coś było więcej. Żeby nie tylko to był film, który no, smacznie się ogląda w kinie, ale po wyjściu się zapomina. Bo w moim przekonaniu najważniejsze jest, żeby te filmy, i to się w moim wypadku sprawdziło, te filmy osobiste uważam za najlepsze. Że ja, przystępując do filmu, opowiadam po części o sobie, o czymś, co przeżyłem, co mnie dotknęło, a więc jest to mi bliskie i wiem to i znam te sprawy. Natomiast jak się bierze jakieś tam adaptacje, fajne książki i tak dalej, o gangsterach, no nie byłem gangsterem, mogę umieć opowiadać sensacyjne kino kryminalne, to będzie wszystko w porządku, ale tam nie ma właśnie tej duchowości, którą reżyser w tych najważniejszych, autorskich, ambitnych projektach powinien przekazać. To jest ta największa trudność. Natomiast
co najbardziej
ja akurat robiłem tak różne gatunki, że nawet wielokrotnie spotykałem się z takim stwierdzeniem, że to jest niemożliwe, żeby Zaorski zrobił i komedię, i dramat, i film gatunkowy, i no kryminał, tak. I sensację.
A zestawmy Matkę Królów i Piłkarskiego Pokera na przykład.
Tak, to się wydaje, że to musieli jacyś dwaj kompletnie inni reżyserzy zrealizować, bo ja bardzo lubię reżyserować. Tak jest. Bo ja chcę mieć nowe wyzwania. Często właśnie słyszę, Janusz, no a dlaczego tego aktora zaangażowałeś, X-a, a Y-owski by to lepiej zrobił? A ja mówię, ja z Y-owskim już pracowałem, ja wiem, jak on zagra. A ja chcę tutaj coś, a może ze zderzenia z tym innym aktorem jakaś fantasmagoria powstanie, coś się tego czasami się nie udaje. Ale dlaczego ja mam nie próbować? Ja
powiedziałem
sobie, chemię. Janusz, jeżeli rano wstaniesz i pomyślisz, że Jezus Maria, dzisiaj zdjęcia, muszę iść do pracy, to kończysz karierę. Nadal mam ten zapał, nadal mi się chce, dlatego staram się realizować filmy.
Janusz Zaorski jest dzisiaj gościem Magii Kina. Po przerwie powrócimy do rozmowy. Zostańcie Państwo z nami.
Magia Kina. Magia Kina.
Powracamy do rozmowy ze znakomitym reżyserem Januszem Zaorskim. Janusz, który ze swoich filmów, a zrealizowałeś ich sporo, cenisz najbardziej? Matka Królów jest takim dość oczywistym pewnie wyborem, ale może jakiś inny obraz?
Ja bym powiedział tak, może nie najlepszym, ale najważniejszym filmem była Matka Królów, bo to dotykało różnych epok, dotykało różnych pokoleń, prawda? To było zrozumiałe na całym świecie. Miałem różne spotkania, gdzie ludzie, ja bałem się trochę, no przeopowiadam specyficzną historię międzywojnie, okupacja hitlerowska, te czasy stalinowskie okropne. Czy coś ludzie z tego zrozumieją? Wszystko zrozumieli. I nawet w Meksyku, gdzie ten film pokazywałem, powiedziano mi, młoda dziewczyna, powiedziała mi, proszę pana, ja ten film rozumiem, bo to jest film o matce i o tym, że ona chce wychować swoje dzieci na prawych ludzi. I to jest niemożliwe, bo jest hitlerowska okupacja, a potem radziecki stalinizm.
Totalitaryzmy, tak.
A więc mimo naszych specyficznych, prawda, rzeczy przynależnych do położenia geograficznego chociażby, to jednak to było zrozumiałe. Udało się właśnie coś zrobić, co ma wymiar uogólnienia. I to jest to największe zwycięstwo, że wszędzie to rozumieją, że to dociera. Natomiast z innych filmów bardzo mi trudno powiedzieć. Ja bardzo cenię Jezioro Bodeńskie za też i prozę Dygata. Pół roku montowałem ten film, on miał 5 wersji. Ta proza Dygata piankowa, ale zdania podrzędne są czasami ciekawsze niż dialog. Że ta piankowość, ulotność tej prozy jest bardzo trudna, jak to się realistycznie pokazuje. To było wyzwanie, to był najtrudniejszy artystycznie film w moim wykonaniu i po pół roku ja wróciłem do pierwszej wersji montażowej. Czyli miałem rację, ale ja musiałem przejść przez te 4 pozostałe. Nie mówiąc o tym, że bardzo wiele mnie to nauczyło, bo tasując inaczej sceny, nagle zupełnie inne sensy wychodzą.
Inny kontekst.
Także to niby jest napisane, ale jak to inaczej poukładasz, to można to zupełnie inaczej, a czasami opacznie nawet rozumieć. Więc ten film był trudny, ale jednocześnie nacharowałem się, ale jednocześnie miałem satysfakcję, że ten film mnie nauczył, nie ja uczyłem film.
I został doceniony. Dostałeś nagrody na międzynarodowych festiwalach w Locarno, dobrze pamiętam, między innymi.
To prawda. I zdarzyła się tam historia niesamowita, bo cała uroczystość, Piazza Grande, 10 tysięcy ludzi na widowni w ogóle, paparazzi, zdjęcia robią i tak dalej. Ja oszołomiony. No i podlatują przedstawiciele telewizji i się przekrzykują z pytaniami i tak dalej, w pewnym momencie jakaś przedstawicielka, już nie pamiętam, chyba po francusku mówiła, może po włosku, bo to w kantonie włoskim, wszystko koło miasta Lugano leży, Locarno, niedaleko włoskiej granicy. I co się okazało? Ona mi zadała pytanie, proszę pana, ale co ta nagroda będzie znaczyła dla pana ojczyzny, dla Bułgarii? Pomyślałem sobie, Boże, no Stanisław Dygat jest zachwycony, bo on o tym napisał tę książkę. Ja o tym zrobiłem film, że nas nie rozumieją. Także to jest jakaś kropka nad i w mojej twórczości nagle.
Śmieszne i straszne. Tak. Janusz, rozmawiamy w studiu radiowym. Nie mogę nie zapytać cię o realizację słuchowisk radiowych, a było tego sporo. I przed 6 laty, jeżeli dobrze pamiętam, otrzymałeś Grand Prix na festiwalu Dwa Teatry w Sopocie za reżyserię słuchowiska Wielka Improwizacja.
To się wszystko zgadza. Namówił mnie na realizację słuchowisk mój przyjaciel, aktor, który grał w wielu, wielu moich filmach, Krzysztof Zaleski, jednocześnie reżyser, dyrektor, w pewnym momencie właśnie dyrektor Teatru Polskiego Radia. I mnie to interesowało. Są właśnie takie tematy jak Jezioro Bodeńskie, które wraca do mnie. Uważam, że ten monolog głównego bohatera nic się nie zmienił. Degas to 70 kilka lat temu napisał i to jest wszystko o tym, o nas. Bo te wary, przywary narodowe, to wszystko zostaje, nawet czasami bardziej się wynaturza. I zrobiłem to w teatrze, zrobiłem to w filmie i zrobiłem to w radio. To jest jedyny utwór, który mnie prześladuje, więc być może za jakiś czas znowu się pochylę nad tą książką i spróbuję jakiś znaleźć inny punkt widzenia. Natomiast dla mnie reżysera to jest wspaniałe, że ja mogę zaprosić aktorów, którzy przyjadą i zagrają, najlepszych aktorów. Jak idę do teatru, a też i reżyserowałem w teatrze stacjonarnym wielokrotnie, no to muszę brać tych ludzi, którzy tam są, na etatach. A tutaj nagle może przyjechać ktoś z Krakowa, prawda? Z Teatru Starego. To jest też bardzo zapładniające. I obsadzając właśnie Jerzego Radziwiłłowicza i Piotra Fronczewskiego, wiedziałem, że to są tytani, że to są giganci. Ja z jednym i z drugim wcześniej pracowałem w filmie i w telewizji. I to była cała przyjemność. Ja po prostu słuchałem tego, jak oni grają. Ja nie miałem żadnej uwagi reżyserskiej. To było trafione jak na strzelnicy w dychę, w epicentrum, punkt. Sam środek. Tak. Punkt. Mhm. I to też masz satysfakcję, że tekst jest wspaniały, bo dla tych, co nie słyszeli, powiem tylko króciutko, że wielka improwizacja odnosi się do dziadów. I spotyka się Gustaw Holubek, którego gra Jerzy Radziwiłłowicz, z Kazimierzem Dejmkiem.
Reżyserem słynnego przedstawienia.
Tak, słynnego przedstawienia Dziadów, Reperkusje, potem Marzec 68 i tak dalej. I oni, kibice, spotykają się na meczu Legia Krakowia. Bo byli kibicami i zaczynają rozmowę. Ten Dejmek namawia tego Holubka, ale w pewnym momencie to się unosi gdzieś. Nagle ci aktorzy, w sensie piłkarzy, zaczynają grać rolę z dziadów. Nagle Wernychorą jest sprawozdawca. Przechodzimy w zupełnie inny wymiar jakiś. To jest to, co jest dla mnie najtrudniejsze, ale to pociąga. Czasami człowiek spada, no i po prostu jest poobijany, bo starał się, ale nie wyszło, bo coś nie przemyślał, nie domyślał, a może tekst w ogóle się nie nadawał, a ty uwierzyłeś i tak dalej. A tu się spełniło wszystko.
I to udało się właśnie w radiu zrobić.
Otóż to i dlatego ta nagroda bardzo mnie ucieszyła. W Sopocie.
Janusz,
więc Sopot też szczęśliwy.
Właśnie. Od twojego ostatniego filmu na zakończenie chcę cię zapytać. Minęło 12 lat. Nie ukrywam, że czekam na nową produkcję. Jest taka szansa?
Jest szansa, aczkolwiek ja pełnometrażowy film fabularno-dokumentalny zrealizowałem o wytwórni fabularnych we Wrocławiu. I to było lat temu 8. Niemniej właśnie i pandemia, i potem bardzo przeżyłem śmierć brata. Nie mogłem się odnaleźć i jakby no zastanawiałem się, czy już kamery na kołku nie zawiesić. Ale coś się stało. Nagle zacząłem mówić sobie, no przecież jeszcze w miarę jesteś młody i masz energię. I zaproponowano mi scenariusz, który, uwaga, uwaga, we wrześniu zaczynam zdjęcia. Będę na festiwalu, no bo jako laureat Złotych Lwów wypada
na 50.
Być,
oczywiście.
Na 50. edycji, ale będę pod koniec festiwalu, bo będę miał zdjęcia.
Czyli już nazywa, za chwilę.
Tak. To się nazywa Syrenka Picassa i to opowiada o tym, że Pablo Picasso, będąc w Warszawie pod koniec lat 40. ubiegłego wieku, namalował godło Warszawy, syrenkę, z tym, że nie z mieczem, tylko z młotkiem, że odbudowuje się Warszawa. To było w pustostanie takim. I potem kolejne rodziny, ludzie zamieszkują to i dla wszystkich to jest przekleństwem. Ten żart mistrza spowodował po prostu tragedię u wielu rodzin i to jest ciągnione aż do współczesności. A więc jakby z jednej strony komedia, ale też i rodzaj zastanowienia się, tu sztuka, a tu proza życia, jak to się ma do siebie. I myślę, że takich jeszcze pytań będzie można sobie wiele zadać. Więc dlatego przyjechałem do Sopotu na 10 dni, żeby zebrać siły
naładować akumulatory.
Po naszej rozmowie zaraz niebawem udaję się do Warszawy, żeby przygotować film.
Trzymam kciuki za realizację tego projektu.
Bardzo dziękuję.
Bardzo ci dziękuję za spotkanie.
Dziękuję ci.
Gościem Magii Kina był reżyser Janusz Zaorski.
Co jest grane? Filmowe nowości.
Na zakończenie zaproszenie do kina, tym razem na brytyjsko-amerykańską komedię Państwo Rose, wyreżyserowaną przez J.R. Roacha, która nie tylko w tytule nawiązuje do filmu Danny'ego DeVito z 1989 roku z Michaelem Douglasem i Kathleen Turner w rolach skłóconych małżonków. W obu wypadkach scenariusz oparty jest na powieści Warrena Adlera. W filmie Roacha, podobnie jak w wersji oryginalnej, nie brakuje czarnego humoru, a także błyskotliwych dialogów i szalonej momentami walki małżonków zmierzających do zakończenia małżeństwa rozwodem. To film, który nawiązuje do najlepszych wzorców komedii Sophisticated. Twórcy umiejętnie pokazują nie tylko przez brytyjsko-amerykańską obsadę, różnice kulturowe pomiędzy mieszkańcami obu tych krajów. Szczególnie widać to w scenach, w których bohaterowie nie szczędzą sobie złośliwości. Brytyjskiemu wyrafinowaniu przeciwstawiają toporne, prostackie, a nawet wulgarne riposty amerykańskich przyjaciół. Państwo Rose to film o kryzysie uczuć, o tradycyjnych rolach w rodzinie kobiety i mężczyzny, które ulegają ewolucji, a także o zawodowych ambicjach i ich wpływie na życie najbliższych osób, małżonków i dzieci. Film Roacha przypomina także nieco zbanalizowaną prawdę, że od miłości do nienawiści dzieli nas czasem tylko krok. A co o tym myśli Iwona Dębska? Witam cię.
Czy teraz psychologiczne pytanie zadałaś, czy bardziej filmowe?
No wiesz, i takie, i takie.
No to oczywiście, że tak. No, gdyby nie było to prawdą, to liczba rozwodów malałaby z każdym rokiem, albo wręcz ludzie by się nie rozwodzili.
A niestety więc chyba rośnie.
Rośnie, tak. Ale dobrze, zostawmy to, bo przecież w końcu rozmawiamy o komedii, jak powiedziałeś, sophisticated, czy o czarnej komedii. Powiem ci, że sięgnęłam trochę do tej pierwszej wersji z Michaelem Douglasem i Kathleen Turner. Ona jest dostępna w sieci, można sobie zobaczyć. I takie miałam wrażenie po obejrzeniu tego nowiutkiego filmu, że to jest kino dwóch prędkości. Ciężko się potem oglądało ten film z 89 bodajże roku.
Tak.
Chociaż świetne role i Kathleen Turner i Douglasa. Natomiast na szczęście to nie jest...
Zupełnie inny sposób realizacji.
Tak, tak. To nie jest sequel, tylko to jest, ja bym powiedziała, reinterpretacja, która nawiązuje do literatury oczywiście. No, szybciej tam się wszystko dzieje. Tak jak powiedziałeś, dialogi są naprawdę bardzo błyskotliwe i one są jednym z takich wabików tego filmu, oprócz oczywiście znakomitych, jakby skrojonych pod tych aktorów ról, tak?
Wiesz, dialogi, ja kocham dobre dialogi, podobnie jak ty.
Tak,
a w filmie Roacha jest ich całe bogactwo. I tu jest ciekawostka. Ten brytyjski wyrafinowany humor, kto stworzył? Australijczyk, bo scenarzysta jest Australijczykiem, Tony McNamara, to ciekawe.
No ale ciągle to Commonwealth, tak?
No tak, tak.
Więc pewnie trochę uszczknął tego brytyjskiego sarkastycznego humoru, natomiast aktorzy, którzy mam wrażenie bawili się znakomicie na planie, czyli Olivia Colman i Cumberbatch, no są
Benedict
po prostu...
Cumberbatch,
tak, tak.
To wspaniali. Moim zdaniem aktorska chemia tutaj jest najwyższych lotów.
Tak, i tak jak powiedziałeś, ten film jest też dość mądry w swojej opowieści, dlatego że dotyka tych problemów, które wymieniłeś wcześniej. Zastanawiamy się nad tym, gdzie jest miłość, co to jest miłość, czy związek to nie jest jednak realizacja własnego ego, tak, które w przypadku akurat dwójki bohaterów było dość wybujałe, bo jedno i drugie miało ambicje i w pewnym momencie ta relacja zeszła na drugi plan. Tu nie ma takiego moralizowania, czy jakiegoś dydaktyzmu takiego nadmiernego. To wszystko jest bardzo zgrabnie złożone w całość.
Ubrane w ten kostium właśnie komediowy.
Tak,
to jest świetna komedia, w dodatku z niegłupim przesłaniem odnoszącym się do tego, co w życiu najważniejsze, prawda?
Tak, czyli relacji, miłości, czy nawet przyjaźni i takiego wsparcia. Tak?
Wróćmy jeszcze
ostatecznie o to chodzi na końcu.
Wróćmy do aktorstwa, bo Benedict Cumberbatch kojarzy się jednak bardziej z dramatem. Okazuje się, że jest świetny w komedii. Nie gorszy wcale. I z Olivią Colman tutaj stworzyli duet, moim zdaniem, fantastyczny.
No tak, ale to jest aktorka nagradzana Oscarem. Ona rzeczywiście, mam wrażenie, że jak już bierze się za jakąś rolę, to starannie to przemyśliwuje.
No tak, ale Cumberbatch też był nominowany.
Tak, ja myślę, że to jest kwestia czasu, kiedy ten aktor dostanie.
I nawet te,
Oscara.
Wiesz, aktorskie szarże, bo ja nie zawsze to lubię w kinie, w wykonaniu tego duetu są po prostu na miejscu i wiarygodne, nie są przerysowane.
Bo gdyby film opierał się tylko i wyłącznie na takim ping-pongu, tak, intelektualnym, na takiej zręczności, kto kogo przegada, kto komu więcej powie w bardziej wyrafinowany sposób, to byłoby puste. Natomiast w tym wszystkim
znaczy,
jest...
Znaczy nużyłoby na dłuższą metę. Tak, są tak. takie momenty, ale nie tylko.
Tam jest taka rola drugoplanowa, przyjaciółki tego małżeństwa.
Emi?
Tak, Emi. Mhm. I ona jest taka powtarzalna. To myślę taki słabszy punkt, bo jakby ciągle gra tę samą scenę, ja mam takie wrażenie.
Chociaż aktorsko bardzo dobrze
zrobione. Dobrze, dobrze, tylko po prostu powtarza ten schemat i to w pewnym momencie jest trochę nużące. Natomiast co jeszcze na plus tego filmu, że jak nastąpił tak zwany zwrot akcji i kiedy czarna komedia robi się naprawdę lekko thrillerowata, no to jest majstersztyk, przyjemnie popatrzeć.
No, ale w oryginale było jeszcze brutalniej, nie, prawda? Przypomniałaś sobie film, tak, więc tam tak, było tak. ostrzej. Ten rodzaj rywalizacji zawodowej pomiędzy małżonkami przypomniał mi taki piękny stary film Żebro Adama. Nie wiem, czy ty go pamiętasz.
Nie pamiętam.
Z Catherine Hepburn i Spencerem Tracy. Oni grają małżeństwo prawników, którzy stają po dwóch stronach barykady w sądowym procesie, co ma niewątpliwie no, ogromny wpływ na ich uczuciowe relacje. I pamiętam, że bardzo mi ta chemia tamtejsza przypominała chemię właśnie w filmie Państwo Rose.
Świetna rozrywka, od razu Państwu powiemy. Tak. To nie będzie zmarnowany czas. Dobrze się to ogląda. Tak jak powiedzieliśmy, jest to niegłupia komedia. Ma pomysły znakomite. Ten humor brytyjski bardzo ładnie podbija nam całą atmosferę tego filmu. Łapiemy te konteksty, łapiemy te smaczki. Nie wiem, jak się czują Amerykanie po obejrzeniu
chyba
tego filmu,
gorzej.
Bo nie wypadają tam.
Chociaż jest to koprodukcja, ale Amerykanie
dobrze.
Wypadli tam słabo, to prawda.
No, ale trzeba przymrużyć oko, bo to komedia w końcu.
Tak,
więc...
kino gatunkowe, ale z górnej półki, można powiedzieć. Doskonałą komedię Państwo Rose z pełnym przekonaniem polecamy Państwu u schyłku tegorocznego lata.
Jesteśmy zgodni tym razem z Tomaszem.
No tak wyszło, trudno. Dziękuję Ci, Iwona, za spotkanie.
Ja również dziękuję.
Dzisiaj to już wszystko w Magii Kina. Tomasz Żółtowski, kłaniam się Państwu. Audycję zrealizowała Julia Baranowska. Do usłyszenia za tydzień.
Magia Kina.